Aktualnościach dnia, kolejny gość, kolejny temat, pan ekonomista, pan doktor Zbigniew Kuźmiuk. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie pośle, no pytanie jest takie. Do niedawna rząd Donalda Tuska, on sam cieszył się z progów tych ostrożnościowych, które są zapisane w ustawie, no i których przekroczenie groziłoby poważnymi konsekwencjami finansowymi dla państwa. No a teraz okazuje się, że progi są w sumie niepotrzebne, że to są jakieś ograniczające zapory i proponuje się, by te progi znieść albo dopuścić do ich przekroczenia, bo przecież jak zwykle nic się nie stanie.
No właśnie, to jest rzeczywiście szokująca propozycja, ale ona wynika z tego, że rzeczywiście minister Rostowski doprowadził sytuację budżetową, można powiedzieć, do ściany. Nie ma innego wyjścia, tylko powiększyć deficyt budżetowy, a bez zniesienia tego progu tego zrobić nie może, dlatego taki pośpiech w realizacji tej ustawy. Właśnie najprawdopodobniej dzisiaj Senat będzie głosował nad tym projektem. Co więcej, tak jak się spodziewaliśmy, nie będzie do niego żadnych poprawek, bo gdyby były, to musiałby ten projekt wrócić do Sejmu, a przecież Sejm wraca do pracy dopiero 27 sierpnia. Co więcej, jeżeli Senat przegłosuje go bez poprawek, to prawie natychmiast podpisze tę ustawę prezydent i następnego dnia po wydrukowaniu w Dzienniku Ustaw będzie ona już obowiązującym prawem, więc ten pośpiech wskazuje na to, że sytuacja finansów publicznych jest rzeczywiście dramatyczna.
Ale Rostowski też mówi, panie pośle, że to w zasadzie jest tylko możliwość, że przecież to, że my to zniesiemy, to nie znaczy, że to przekroczymy. To jest tylko taka możliwość.
No właśnie, gdyby to była tylko taka możliwość, zapewne nie byłoby takiego pośpiechu. Nie, to jest konieczność. Bez zniesienia tego progu nie byłaby możliwa nowelizacja budżetu polegająca na podniesieniu deficytu o 16 miliardów. W momencie, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, prawie natychmiast w Sejmie znajdzie się projekt nowelizacji ustawy budżetowej, gdzie on polegał właśnie na zwiększeniu deficytu z jednej strony, z drugiej niestety na cięciach wydatków na 8,5 miliarda złotych. Tak nawiasem resorty się biedzą, żeby te 8,5 miliarda uzbierać w ostatnim kwartale tego roku. Będzie to szalenie trudne. No MON bardzo mocno dołoży się do tej redukcji na kwotę prawie 3,5 miliarda złotych, no ale 5 miliardów trzeba znaleźć w pozostałych resortach. To nie jest łatwe. Z tego, co donoszą media, będzie to trudno ministrowi zrobić. Ale proszę ojca, sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna, ponieważ my mówimy właśnie o zniesieniu tego pierwszego progu ostrożnościowego, a tak naprawdę z danych Eurostatu wynika, że po pierwszym kwartale tego roku nasz dług publiczny, tyle tylko że liczony metodą unijną, przekroczył już drugi próg ostrożnościowy. Ten dług na koniec pierwszego kwartału wyniósł 57,3 PKB. I gdyby brać właśnie tę statystykę unijną pod uwagę, to należałoby już w tej chwili uchylać drugi próg, ponieważ konsekwencją przekroczenia tego drugiego progu byłoby projekt budżetu na następny rok, w którym dochody musiały równać wydatkom, a więc musiałby być to budżet bez deficytu budżetowego, a to trudno mówiąc, że sobie wręcz wyobrazić, skoro w tym roku deficyt budżetowy będzie po tej nowelizacji wynosił aż 51 miliardów złotych. Więc niezależnie od tego, co mówi i robi minister, sytuacja rzeczywiście finansów publicznych pogarsza się, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc. I jest doprawdy dramatyczna, zwłaszcza, że już niezależnie od tego, jaką metodą mierzymy dług, to tak naprawdę jest jeszcze bardzo dużo tego długu ukrytego, jak to się mówi, tego długu pod dywanem. Dług Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jest dług w ochronie zdrowia, to jest zabranie pieniędzy z Funduszu Pracy, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, choćby w tych trzech, gdybyśmy skoncentrowali się na tych trzech dziedzinach, które wymieniłem, to tych zobowiązań, które nie są uwzględniane ani przez Eurostat, a tym bardziej przez tutaj ministra Rostowskiego, jest no przynajmniej na jakieś 60 miliardów. Gdybyśmy to wszystko zsumowali, to faktyczny dług naszego kraju przekracza już 60% PKB, czyli to, co jest zapisane w Konstytucji.
Tylko tak się zastanawiam też, panie pośle, no jak minister finansów, no wicepremier także, no może mieć Polaków za takich baranów, żeby za przeproszeniem wciskać co rusz kit również w tych progach ostrożnościowych, że to tylko taka możliwość. Nie dość, że to jest przekraczane, prawda, według innych metodologii badań, bo metodologia liczenia ministra Rostowskiego no, jest już nam znana, że tu się weźmie, tam się przekręci coś tam, jakąś taką wirtualną księgowość wprowadzi i wszystko wygląda. No ale jak to wygląda rzeczywiście pod dywanem, co jest tam zamiecione, no to aż strach myśleć. Tylko za jakich idiotów trzeba mieć Polaków, żeby co rusz wciskać im takie kity?
Proszę ojca, uzasadnienie do tej ustawy, o której rozmawiamy, jest no, niesłychanie kuriozalne. Ja chcę powiedzieć, że te progi ostrożnościowe były formalnie wprowadzane w ustawie o finansach publicznych w roku 2009. Także rząd Donalda Tuska proponował ten projekt ustawy i ostatecznie większość go uchwaliła. No i właśnie wtedy, w tamtym uzasadnieniu, w 2009 roku, to w końcu niedawno, w tym uzasadnieniu właśnie było takie zdanie, że wprowadzanie progów ostrożnościowych ma służyć stworzeniu barier przeciwko nadmiernemu zadłużaniu się naszego kraju. Proszę sobie wyobrazić, że teraz ten sam minister i ten sam premier przynoszą do Sejmu właśnie inny projekt ustawy, znoszący ten pierwszy próg ostrożnościowy. Z jakim uzasadnieniem? Że to ma zapobiec dalszemu zadłużaniu się naszego kraju.
No
bardziej kuriozalnego uzasadnienia no, trudno znaleźć. Ale no, można powiedzieć, że tonący brzytwy się chwyta, więc panowie no, próbują nie tracić wiarygodności w oczach Polaków, choć jak pokazują badania opinii publicznej, z miesiąca na miesiąc ją absolutnie tracą.
No według ostatniego sondażu Homo Homini 11% przewagi PiSu nad Platformą Obywatelską, więc wygląda na to, że...
Nie popadamy, proszę ojca, w euforię, ale rzeczywiście te 6 lat rządzenia Platformy pokazuje kompletny brak jakiejkolwiek strategii, a te działania w zakresie finansów publicznych, które obserwujemy w ostatnich miesiącach, wyglądają już na przerażająco chaotyczną próbę jakiegokolwiek zorganizowania pieniędzy, aby rzeczywiście na jesieni mieć z czego wypłacać emerytury i renty.
No jeśli, panie pośle, cały nasz podatek PIT, znaczna część CIT-u idą na obsługę zadłużenia, prawie 13% całego budżetu, kiedy dzięki temu zniesieniu progów będzie można zadłużyć nas na kolejnych 16 miliardów złotych w tym roku, w przyszłym gdzieś na około 50 miliardów może nawet, no to są dramatyczne zadłużenia. I jak można jeszcze Polakom tłumaczyć, że znosimy, żeby nie zadłużać? No to jest
no jakieś... Właśnie, z takim uzasadnieniem ten projekt do Sejmu...
Kretynizm po prostu posunięty.
Powiedzieliśmy nic o przyczynach tego stanu rzeczy. Tak naprawdę my główną przyczyną jest rozpad systemu podatkowego. Do tej pory dwóch najwydajniejszych podatków, to znaczy VAT-u i akcyzy. Już pan minister Modzelewski obecnie poza polityką zajmujący się tylko doradztwem podatkowym, według jego ekspertyz wydajność podatku VAT w naszych warunkach gospodarowania, w warunkach roku 2012, czyli przy takim niedużym 2% wzroście, przy niedużej inflacji paroprocentowej, ten potencjał to jest około 140 miliardów złotych. Natomiast w tamtym roku do budżetu z tytułu podatku VAT wpłynęło tylko 120 miliardów. Więc to już takie zgrubne wyliczenie pokazuje, że mniej więcej 20 miliardów zamiast trafić do budżetu państwa trafiło do prywatnych kieszeni. I niestety tego rodzaju sytuacje Ministerstwo Finansów akceptuje od lat. System podatkowy, w szczególności właśnie podatku VAT, nam się w ciągu ostatnich paru lat rozpada. I nie ma żadnych reakcji, które spowodowałyby jego uszczelnienie. To jest główna przyczyna tych kłopotów. Drugą jest niewątpliwie spowolnienie gospodarcze. Ale tutaj też pojawia się tylko ta retoryka, że skoro mamy kryzys na świecie i w Europie, to także w Polsce musi być kryzys. Otóż to jest kompletna nieprawda. Nasze kontakty z zagranicą rzeczywiście wpływają na nasze PKB, ale zaledwie w 1/3. Polska ma duże społeczeństwo, prawie 40 milionów konsumentów i gdyby rosło w polskiej gospodarce zatrudnienie, jeżeli by choć symbolicznie rosły realnie płace, także świadczenia emerytalno-rentowe, to ten popyt konsumpcyjny byłby podtrzymywany, a on niestety od paru kwartałów się zmniejsza. Podobnie jest z inwestycjami. Pozyskujemy środki europejskie, tak naprawdę mamy koniec tego okresu rozliczeniowego i okazuje się, że inwestycje publiczne rok do roku spadły o jakieś 20%. Ale to jest właśnie ten brak strategii, pokazujący kompletnie chaotyczne wydawanie pieniędzy w poprzednich latach, a kiedy przyszedł okres chudszy, no nie ma możliwości użycia tych instrumentów, które każdy rozsądny rząd na taką czarną godzinę trzyma.
Donald Tusk myślał, że po prostu jak nie będzie pracy i nie będzie pieniędzy, ludzie nie będą dostawać odpowiednich pieniędzy, to konsumpcja wewnętrzna będzie rosła. No, kiedyś to się musiało po prostu skończyć, panie premierze,
tak,
prawda?
Na własne życzenie zafundowaliśmy sobie spowolnienie, a być może nawet recesję, bo trudno powiedzieć, jak będzie w tym drugim półroczu, jeżeli te tendencje zostaną podtrzymane. No to przecież tylko sprzedaż za granicę na pewno nas nie będzie ciągnęła w górę. Potrzebne są te czynniki krajowe, a te właśnie poprzez posunięcia rządu i ministra Jarosławskiego zostały zwyczajnie zduszone.
A dług trzeba chyba to też tak określić, panie pośle, prawda? To jest taki odroczony podatek. Dzisiaj go nie płacimy, ale obsługujemy go i to też kosztuje i to bardzo wiele, jak mówiłem, ale zapłacą go przyszłe pokolenia, więc można by powiedzieć teraz Polacy, obserwujcie, co się dzieje w Senacie, obserwujcie, co się dzieje w Sejmie, bo szykuje się zamach na wasze dzieci, na wasze wnuki, które będą po prostu musiały spłacać ten dług. Teraz według senatora Grzegorza Biereckiego na każdego Polaka przypada 60 tysięcy złotych długu, a przyjęcie tej ustawy, którą proponuje Rostowski, oznacza, że w tym roku zwiększy się to o kolejne 3 tysiące. Każdy Polak zostanie zadłużony przez Rostowskiego i Tuska, a w przyszłym roku o kolejne 5-6 tysięcy. To takich pieniędzy wielu ludzi po prostu nawet nie widzi, a jest zadłużanych na takie kwoty.
Tak, to prawda, ten dług przyrasta bardzo szybko. Najprawdopodobniej będziemy świadkami w tym albo na początku przyszłego roku, że on liczony tą metodą unijną przekroczy 1000 miliardów złotych, czyli po prostu bilion złotych. Niewyobrażalna kwota dla przeciętnego człowieka i rzeczywiście rozłożony na 41 milionów naszych obywateli, a więc nawet na tych najmniejszych, którzy się urodzili albo za chwilę urodzą. To są takie niebotyczne kwoty. Ojciec miał rację, wymieniając tą sumę 43 miliardy. To są tylko koszty odsetek w tym roku, jakie zapłacimy od tego wielkiego długu. A jeżeli on będzie przyrastał w tym tempie, to te odsetki, ta kwota odsetek sumaryczna roczna będzie także rosła. To już jest porównywalne z wpływami z podatku PIT-a, więc to, co jest odprowadzane od naszych wynagrodzeń corocznie, w zasadzie już powoli nie wystarcza na zapłacenie odsetek od tego długu. To jest po prostu droga donikąd. Bardzo często ten nasz dług jest porównywany z tym długiem krajów zachodnich. Mówi się, że tamten dług publiczny bardzo często jest w granicach 100% do PKB. Tylko proszę ojca, my się powinniśmy porównywać z krajami z Europy Środkowo-Wschodniej, a nie z tamtymi. Tam koszty obsługi tego długu są znacznie niższe. Oni pożyczają na 1-2%, my musimy napożyczać na 5%. Co więcej, tam minimalne podniesienie podatków, tak jak w Niemczech, albo ucięcie wydatków socjalnych jest stosunkowo łatwe. U nas nie można sobie tego wyobrazić, bo byśmy zadusili naszą gospodarkę. Więc my powinniśmy się porównywać właśnie z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, a tam dług publiczny w relacji do PKB w większości tych krajów jest na znacznie niższym poziomie niż w Polsce. No ale niestety, ponieważ tak zwane media mętnego nurtu próbują mieszać, czy nawet nie próbują, mieszają Polakom w głowie, no to niestety większość z Polaków jakby uważa, że sytuacja w Polsce nie jest wcale taka zła, no bo nasz dług publiczny jest w granicach 60% PKB, a skoro, nie wiem, niemiecki sięga 90%, to tam pewnie jest może absolutna nieprawda.
No to pojedźmy do Niemiec, zobaczmy, czy jest gorzej, no. Pojedźmy.
No więc właśnie.
Panie pośle, to jeszcze jeden temat przy tej okazji. Szykuje się nam co? Prestiżowa impreza w Warszawie? Mam na myśli konferencję klimatyczną?
No na pewno impreza kosztowna. Polska chce wydać i wyda zapewne, ponieważ no jesteśmy już wskazani jako organizator 100 milionów złotych, a ten cel mówimy o tym kongresie klimatycznym, który ma się odbyć czy rozpocząć 11 listopada w Warszawie, już abstrahując, proszę ojca, od tego, że jest to rzeczywiście organizacja szczytu klimatycznego w dniu Święta Niepodległości, jest rzeczywiście pomysłem wręcz niewyobrażalnym. Ale koncentrując się tylko na ekonomicznej części tego przedsięwzięcia, a więc kosztach, no wygląda na to, że rządzący próbują sobie zafundować za duże pieniądze no kolejne jakieś PR-owskie wydarzenia, no bo oczywiście pewnie na inauguracji tego szczytu będzie prezydent, premier. Będziemy mówili, jakiego to wielkiego prestiżu doznajemy, że ONZ u nas organizuje ten szczyt, a tak naprawdę za te olbrzymie pieniądze nie jesteśmy w stanie na tym szczycie nic załatwić. Tutaj w naszym imieniu będzie wypowiadała się Komisja Europejska, przedstawiciel tej komisji, któryś z komisarzy, być może szef komisji, a wiemy, jakie jest stanowisko Komisji Europejskiej. Ona chce zaostrzać tą politykę klimatyczną, ograniczać emisję CO2, a my jesteśmy w coraz trudniejszej sytuacji, bo mamy energetykę opartą na węglu i tego rodzaju zaostrzaniem polityki nie jesteśmy kompletnie zainteresowani. Więc wydaje mi się, że rządzący podjęli taką decyzję, jak kierownictwo Titanica. Niech orkiestra gra do końca i sugerujmy Polakom, że jesteśmy w świetnym stanie i się bawimy. To będzie 100 miliardów wydane w dramatycznie trudnej sytuacji finansowej. No właśnie, na taką zabawę dla dużej liczby gości, którzy zjadą ze świata i będziemy udawali przed tym światem, że no właśnie jesteśmy świetnie prosperującym krajem. Natomiast tak naprawdę ponosimy olbrzymie koszty, nie mając możliwości odegrania na tym szczycie jakiejkolwiek roli. Ja się tylko obawiam, żeby nie zostały przyjęte jednostronnie przez samą Unię Europejską jakieś ograniczenia właśnie emisji CO2 jednostronne, bo Unia próbuje właśnie pokazywać światu, jakim to jest liderem w zakresie polityki klimatycznej, choć to liderowanie jest co najmniej śmieszne, skoro głównie emitenci CO2, tacy jak Chiny, Indie, Stany Zjednoczone czy Rosja, nie są zainteresowane przyjmowaniem jakichkolwiek ograniczeń, to Unia Europejska, która odpowiada za 12% światowej emisji CO2, niezależnie od tego, co by nie zrobiła, nawet gdyby zakazała emisji CO2, nie uzdrowi klimatu na świecie. To jest naprawdę droga donikąd, a Polska tymi kolejnymi szczytami próbuje się wpisywać właśnie w tę drogę, choć to niewątpliwie uderza w naszą gospodarkę opartą na węglu.
Słyszałem też, panie pośle, że zostaliśmy jako Polska z łapanki tak wzięci, żeby organizować tę konferencję, że to nie było tak, że było mnóstwo chętnych, a my jesteśmy najlepsi, jak przedstawia Donald Tusk.
Tak, to prawda. To było w 2008 roku. Wtedy był ten szczyt klimatyczny w Poznaniu. Niestety zaraz po szczycie pan premier Tusk w Brukseli podpisał ten pakiet klimatyczno-energetyczny, to słynne 3x20, zgodził się na ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku, biorąc czy godząc się, że podstawą tej redukcji będzie rok 2005, a nie jak wcześniej wynegocjował Lech Kaczyński, rok 89. Gdyby tę podstawę zachowano, to Polska już z nadwyżką spełniłaby wymóg tej redukcji. Niestety przyjęcie, zmiana tej podstawy powoduje, że jesteśmy zmuszeni redukować emisję CO2 o 20%, ale za podstawę jest w rok 2005. To jest dla naszej gospodarki, dla naszej energetyki dosłownie pętla na szyi. Więc wtedy byliśmy organizatorem tego szczytu i wtedy na tamtym szczycie postanowiono, że gospodarza tego szczytu za 5 lat w roku 2013 wybierze się z krajów należących do Europy Środkowo-Wschodniej. I takim kandydatem wówczas wskazywanym, takim potencjalnym kandydatem była Ukraina. Ostateczna decyzja, że to będzie Polska, no właśnie zapadła podczas szczytu w 2012 roku w Katarze. I wtedy Ukraina bardzo wyraźnie powiedziała, że zwyczajnie na organizację tego szczytu nie ma pieniędzy. I Polska pozostała, żaden inny kraj Europy Środkowo-Wschodniej nie się do tej organizacji nie zgłosił, no bo jak wiadomo, trzeba wyłożyć gigantyczne pieniądze. No, w oczywisty sposób zgłosiła się Polska, która rządzący, pan premier Tusk, minister środowiska, ale i pan prezydent są zainteresowani właśnie taką reklamą za pieniądze, no co tu dużo się powiedzieć, pieniądze publiczne. Wprawdzie one pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, nie z budżetu, bo w budżecie pewnie takiej sumy nie udałoby się znaleźć. W w Narodowym Funduszu jest o to łatwiej, no ale przecież o tyle zostaną zubożone inwestycje w, autentycznie w ochronę środowiska, chociażby w kanalizację, w oczyszczalnię ścieków. Zwyczajnie się tego rodzaju przedsięwzięć buduje mniej, bo wyda się 100 milionów na goszczenie paru tysięcy osób z całego świata, którzy pogoszczą się przez kilkanaście dni i pojadą. Być może zostawią w swojej pamięci jakieś dobre zdanie o Polsce, ale Polska z tego tytułu nie będzie miała dosłownie nic.
Wygląda tak to, panie pośle, podsumowując. Kiedyś 11 listopada pewne środowisko polityczne zaprosiło bojówkarzy lewackich z Niemiec z różnym oprzyrządowaniem, żeby robili zadymy 11 listopada w Narodowe Polskie Święto Niepodległości. Teraz premier Donald Tusk siłą rzeczy sprasza globalistów. Będą też zadymy pewnie. A poza tym płaci za imprezę 100 milionów dla tych goszczących się i prawdopodobnie ci goszczący zostawią nam jeszcze do zapłacenia wyższy rachunek za energię, za prąd, jeżeli dojdą do wniosku, że trzeba dalej ten dwutlenek węgla ograniczać, oczywiście kosztem Polski ze względu na różnego rodzaju technologie. Czyli genialną władzę mamy po prostu, panie pośle.
Tak, to prawda, tego wątku nie poruszałem jeszcze, ale rzeczywiście to jest szalenie niebezpieczne, ponieważ takim szczytom, tym szczytom G8, G20, ale także i szczytom klimatycznym towarzyszy także zjazd całego świata, no głównie młodych ludzi, protestujących przeciwko tak zwanej polityce globalistycznej, no, prowadzonej przez te główne wiodące kraje na świecie. Wprawdzie w Poznaniu w 2008 roku było pod tym względem spokojnie, ale już w 2009 roku w Kopenhadze rząd kopenhaski i tamta policja i służby porządkowe miały gigantyczne kłopoty z zapanowaniem nad paroma tysiącami właśnie tych zbuntowanych młodych ludzi, którzy demolowali Kopenhagę i trzeba było użyć nadzwyczajnych sił porządkowych, żeby nad tym zapanowały. U nas ten wybór właśnie 11 listopada jest naprawdę niezwykle kontrowersyjny pod tym względem, bo mamy tradycję tego Marszu Niepodległościowego, która gromadzi no, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jeżeli rzeczywiście w Warszawie znajdzie się parę czy kilkanaście tysięcy gości tego rodzaju, którzy będą chcieli sprowokować zadymę, to będzie jak najbardziej sprzyjające okoliczności, żeby do tego doszło. To jest naprawdę skrajna nieodpowiedzialność, ale być może w tym jest także jakaś takie głęboka strategiczna myśl, że no niech dojdzie w Warszawie do zamieszek, wtedy pan premier Tusk pokaże się jako mąż opatrznościowy i pokaże, no proszę, kogo chcecie wybrać na naszych następców, którzy robią bałagan na ulicach. To jest wyjątkowo nieodpowiedzialna decyzja, mająca moim zdaniem znamiona prowokacji.
Bardzo dziękuję. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże.